Po wprowadzeniu stanu wojennego ówczesny Sejm pod karabinem intensywnie pracował, uchwalając w krótkim czasie wiele pakietów ustaw, które według widziało im się ówczesnych rządzących miały uzdrowić naszą gospodarkę. Wiemy, jakie to przyniosło rezultaty. Obecny rząd postępuje tak samo, a w wielu sprawach nawet gorzej, gdy trzeba ratować naród, zajmuje się koroną na głowie orła, burzeniem pomników, budowaniem nowych, wprowadza nowe prawa i ustawy, które nic zmienić nie mogą, panuje chaos i anarchia. Kołłątaj napisał, że trudno o większy anarchii dowód, jak niestałość i zmienność praw cywilnych. U nas tych praw jest tak dużo, tak sprzecznych i tak modyfikowanych co parę miesięcy, tygodni, czasem dni, że trudno rzeczywiście o większy anarchii dowód. Praw w Szwajcarii prawie się nie zmienia, są dobre. U nas prawa złe zastępowane są przez gorsze. Na przykład podział administracyjny kraju wprowadzony przez Kazimierza Wielkiego był trwały, nawet zaborcy go uszanowali. Komułka wprowadził nowy podział ze słynnymi gromadami, następnie jeszcze inny. Gierek zrobił to samo, obecnie przygotowywane są następne zmiany i ustawy w skutkach szkodliwe. Arystoteles napisał, że jeśli zaś nie poczyni się żadnych ograniczeń urodzin, to z konieczności pociągnie to za sobą zubożenie obywateli, ubóstwo zaś wywołuje zaburzenia i zbrodnie. Zawsze wywoływało i nadal wywołuje. Dopiero gdy rząd potrafi zorganizować produkcję żywności w taki sposób, aby przyrost liczby żywności znacznie, ilości żywności znacznie przewyższał przyrost liczby nowych obywateli, miałby moralne prawo rozważać możliwość zwiększenia liczby urodzin. Jeśli Sejm i Senat wybrane w prawie wolnych wyborach chcą zubożenia obywateli, chcą zaburzeń i zbrodni, to mogą taką ustawę wprowadzić, ale będzie to ustawa dla narodu szkodliwa. Mój komentarz obecny przy prawidłowym żywieniu we wszystkich gatunkach występuje samoregulacja ilości wytwarzanego potomstwa, urodzonego potomstwa. I nie może być ani za dużo, ani za mało, tylko tyle, jakie są możliwości wyżywienia danego gatunku. Tak samo jest z ludźmi. Te prawa działają bezbłędnie. Jeśli ludzie są żywieni dobrze i u zwierząt karmionych w naturalny sposób, nie tych, które żywi człowiek. Jak dotąd prawa biologiczne działające u gatunku ludzkim powodują, że przyrost naturalny zawsze jest największy wszędzie tam, gdzie jakość żywności jest najgorsza, panuje największa nędza, najgorzej działa służba zdrowia. To napisał René Dubois, autor bardzo dobrej książki na temat zdrowia i życia człowieka. W naszej powojennej historii każde pogorszenie zaopatrzenia w żywność, spowodowane prawie zawsze reformami rządzących, były przyczyną eksplozji demograficznej i wyżu demograficznego. Nadmierny przyrost naturalny w krajach rzekomo rozwijających się był, według naszych uczonych i rządzących, przejawem nędzy. Afryka cała, Ameryka Środkowa i inne kraje. A te same zjawiska występujące w naszym kraju były przez tych samych ludzi uważane za objaw wysokiej prężności biologicznej narodu. A dorodne pokolenie młodzieży, które zawsze jest ogromnym nieszczęściem dla każdego narodu, nasi uczeni i rządzący uważali za powód do dumy. Fryderyk Engels również zauważył, że rodzina pasterska nie rozmnażała się równie dobrze jak bydło, natomiast bydło ludzkie, niewolnicy, rozmnażali się równie dobrze jak bydło. Oczywiście niewolnicy byli zupełnie inaczej karmieni. To samo zauważył Rabelais w książce Gargantua i Pantagruel, pisząc: najwięcej dzieci rodzi się w październiku i listopadzie niż w pozostałych 10 miesiącach roku. Znaczy więcej dzieci rodzi się w październiku i listopadzie niż pozostałych 10 miesiącach roku. Według wstępnego wyliczenia wszystkie te dzieci zostały poczęte w poście. I tak rzeczywiście było. Mój komentarz, wartość biologiczna tych dzieci u matek głodzonych, postęp była bardzo niska, stąd śmiertelność noworodków była, przekraczała 600-800 na 1000. Po powszechnym wprowadzeniu żywienia optymalnego zaczną bezbłędnie działać prawa biologiczne wykluczające i nadmierny przyrost naturalny, i zbyt niski, czy spadek przyrostu naturalnego, czy przyrost ujemny, w taki sam sposób, jaki działają u wszystkich zdrowych gatunków. René Dubois napisał, że wrodzona mądrość biologiczna, dostosowująca zawsze ilość osobników zdrowego gatunku do możliwości żywnościowych środowiska, zupełnie nie działa u człowieka. Opinia chorego i biednego narodu, jakim jest nasz naród od ponad 350 lat, jest również zawsze patologiczna, a czym niższą jest wartość biologiczna narodu, tym narodowy rozum działa bardziej źle. Takie narody zawsze oddają władzę ludziom najgorszym, inaczej być nie może. Zauważył to Sokrates, gdy mówił: ci, co mieli najlepszą opinię, wydali mi się bodajże największymi nędzarzami, a inni lichsi z pozoru okazali się znacznie przyzwoici naprawdę co do porządku w głowie. Mój komentarz dzisiejszy: wybierajcie tych lichszych z pozoru, ludzi dobrych. Wiedział o tym Staszic, pisząc: człowiek oświecony musi być koniecznie oszustem, a człowiek nieoświecony musi być fanatykiem. Erich Maria Remarque napisał tak o przyczynie I wojny światowej: najrozsądniejsi właściwie byli biedni, prości ludzie. Wojnę od razu uznali za nieszczęście, podczas gdy lepiej sytuowani nie posiadali się z radości, chociaż właściwie oni powinni byli raczej zdawać sobie sprawę ze skutków. Dlaczego sobie nie zdawali sprawy? Dlaczego partie komunistyczne we Francji i Niemczech głosowały na zbrojenia, przeznaczały duże sumy, chciały się doprowadzić do wojny? Tu jeszcze obserwacja senatora Naryszkina z roku 1910, który długo przebywał na wsi i obserwował z bliska umysłowość chłopa i nabrał przekonania, że ludzie prości, bez wykształcenia, odznaczają się bardziej zdrowym poglądem na świat od ludzi wykształconych. A jego obserwacje znalazły się w treści wypowiedzi cara Mikołaja II, który w ten sposób powiedział: godzę się na to, że tacy chłopi o jednolitym poglądzie na świat wniosą więcej zdrowego sensu i życiowego doświadczenia. Czy wykształcenie ogłupia ludzi? No często tak. Mądrość zawarta w przekazach ludzi nauki z dalekiej przeszłości nie jest dostępna dla współczesnych ludzi, dlatego prawie całe wykształcenie u współczesnych wykształconych opiera się na wierze i poglądach tych, którzy mieli w przeszłości lub mają obecnie podobną czynność mózgu do czynności ludzi wykształconych. Dlatego wykształcenie współczesne może często ogłupiać ludzi. Ponadto skład diety ludzi, którzy w ogóle mają chęć i możliwości zdobycia wykształcenia, czy tego, co się uważa za wykształcenie, i zdobywają to wykształcenie w postaci oficjalnie obecnie uznanej za dobrą, już z góry warunkują określoną patologiczną czynność umysłową tych ludzi. Tolstoj zauważył, że ludzie zwracający się ku pięknu odwracają się od dobra. Podobne spostrzeżenia poczynił Staszic, który także zauważył, że w czasach największej degeneracji rymotwórstwo najpowszechniej kwitnie. Od dawna dla narodów piękne musi być to, co wydaje się być pięknym dla rządzących, dla często najbardziej zdegenerowanych, gdyż dotychczas tacy ludzie najgorliwiej parli ku władzy i najczęściej ją sprawowali.